Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
I dzień dobry Państwu, jak zawsze o godzinie 15.30, ale tutaj wyjątkowo trzeba podkreślić, że czasu polskiego, bo to jest audycja Ponad Oceanami, gdzie wędrujemy niemalże po całym świecie. Usłyszymy się dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję, że za moment pojawi się Arkadiusz Stachnik, ale pojawi się także prosto z Florydy Ewa Jeneralczuk, z Ukrainy to tutaj Artur Żak, z Nowego Jorku Monika Adamski, Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach, tym razem z Polski. Arkadiusz Stachnik ponownie zawita z korespondencją, Łukasz Jankowski i tutaj Warszawa, ojciec Paweł Kosiniak, Iza Lech. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, audycję z tej strony realizuje Daniel Chybowski. O to, żebyśmy byli razem z Państwem także na streamingu na YouTubie i tutaj też witamy naszych słuchaczy. Zadbał Andrzej Zujał. Ja też uśmiecham się do redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, który przyszedł, przysłuchuje się i też jest razem z nami w audycji Ponad Oceanami. Spoglądam na Daniela, czy już jest Arkadiusz Stachnik?
Tak, jestem. Witam serdecznie wszystkich. Witam Ciebie, Jaśmino. No i oczywiście wiele tematów, gorących tematów tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Monika Adamski przeniesie nas do Nowego Jorku z Radia Rampa. Świąteczny Nowy Jork, Piąta Aleja, oczywiście choinka w centrum Rockefellera. Jeżeli chodzi o Florydę, Ewa Jeneralczuk powie o młodym, utalentowanym Polaku z autyzmem grającym na największym lotnisku w Tampie. Również powie o historycznym odkryciu na plaży w Daytona Beach, no i o świętach w Kennedy Space Center. Natomiast Chicago, no tragedia w tym tygodniu się wydarzyła. Młody chłopak z Polski, Krzysztof Schubert, nie żyje. Został znaleziony martwy, właściwie wyłowiony z jeziora Michigan. O tym już za chwilkę więcej. Powiemy również o tym, że prawie 2000 osób zostało nowymi obywatelami Stanów Zjednoczonych w czasie wielkiej ceremonii właśnie tutaj w Chicago. No i informacja, która się pojawiła dosłownie w ostatniej chwili. Zarobimy więcej od 1 stycznia. Osoby, które mieszkają w stanie Illinois, płaca minimalna wzrośnie o $1. Więc te tematy z naszej strony. A więc Jaśmino, do usłyszenia już za chwilę.
Do usłyszenia już za chwilę. My już teraz wędrujemy prosto na Florydę, bo tam czeka już Ewa Jeneralczuk.
Ponad oceanami. Floryda.
Witam Cię, Jaśmino, ze słonecznej i świątecznej już Florydy. Międzynarodowe lotnisko w Tampa jest już oficjalnie przygotowane na święta, przynosząc światła, kolory i muzykę do terminali. Prawie 200 wieńców i innej ozdobnej zieleni zdobi nasze ściany wraz z 5 drzewkami świątecznymi. Tampa International będzie również oferować rozrywkę na żywo w głównym terminalu przez większość popołudni między 10 grudnia a Wigilią. Od dzwonników po grupy churalne z pewnością znajdzie się coś, co wprowadzi wszystkich w świąteczne nastroje. Wśród wykonawców jest Polak, 19-letni Miłosz Gąsior, utalentowany pianista z Pinellas County Center for the Art w Gibbs High School, u którego zdiagnozowano ciężki autyzm. Ważnym opóźnieniem mowy, Gąsior zachwyca publiczność swoimi niesamowitymi zdolnościami muzycznymi i jest na dobrej drodze do ukończenia szkoły średniej blisko czołówki swojej klasy w maju 2023 roku. W budynku Międzynarodowego Portu Lotniczego Tampa Miłosz zagra głównie jazzowe interpretacje utworów związanych ze świętami, a także kompozycje klasyczne. Poważna erozja plaży spowodowana 2 późnymi huraganami pomogła odkryć coś, co wydaje się być drewnianym statkiem z 1800 roku, który został zakopany pod piaskiem na wschodnim wybrzeżu Florydy przez okres do 2 stuleci. Plażowicze i ratownicy odkryli drewnianą konstrukcję długości od 80 do 100 stóp, wystającą z piasku w weekend Święta Dziękczynienia. Zespół archeologiczny w poniedziałek i wtorek usunął piasek i wykonał płytki wykop wokół drewnianych belek konstrukcji, tak aby nie uszkodzić żadnego drewna. Wykonał pomiary i szkice, starając się rozwiązać 200-letnią tajemnicę. Członkowie zespołu kopiącego nie zamierzają odkryć całej długości statku, ale tylko tyle, aby z zmierzyć, narysować i ewentualnie pobrać próbki drewna, aby przetestować jego pochodzenie. Nie ma planów usunięcia statku z Daytona Beach Shores nie tylko dlatego, że koszt prawdopodobnie wyniósłby miliony dolarów, ale dlatego, że jest chroniony tam, gdzie jest. I na końcu tym, że świętowanie w kosmosie staje się coraz lepsze z każdym rokiem, a rok 2022 nie jest wyjątkiem. Kennedy Space Center Visitor Complexes Holidays in Space przygotowało w tym roku wydarzenie, które obejmie nowy pokaz projekcyjny o nazwie Starflix Holiday Voyage. Spektakl będzie 6-minutową produkcją, która zabierze gości w podróż przez Ziemię, gwiazdy i nie tylko. Będzie zawierał zdjęcia budynku montażu pojazdów, rakiety księżycowej Artemis, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i innych. Pokaz będzie wyświetlany co noc na zewnątrz Gateway, The Deep Space Launch Complex, który został otwarty na początku tego roku. Obchody świąteczne obejmują również artystów spacerujących, takich jak duet śpiewaczy, akt komediowy, świąteczny wystrój. 50-metrowa choinka zostanie zainstalowana w Rocket Garden wraz z 6-metrowymi dziadkami do orzechów astronautów. Klopsik NASA po raz kolejny zostanie przekształcony w ozdobę. Święta w kosmosie rozpoczynają się 16 grudnia i będą kontynuowane wieczorami do 30 grudnia. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawą korespondencję Ewie Jeneralczuk. W tej misji Artemis zostaną wykorzystane m.in. urządzenia opracowane przez Polaków, więc i my mamy drobny wkład w misję NATO. Drodzy Państwo, prosto z Florydy przenosimy się na Ukrainę. Tam czeka już Artur Żak.
Ponad oceanami. Kijów.
Dzień dobry, kłaniam się nisko i drobna poprawka od razu, nie Kijów, a Drohobycz, czyli zachodnia część Ukrainy. Dzień dobry, Jaśmino, jeszcze raz.
Dzień dobry, witamy prosto z ukraińskiego Drohobycza.
Jeżeli chodzi o przygotowanie do świąt, to nawet w kraju, w którym trwa wojna, te przygotowania do świąt widać. Jeżeli chodzi o tradycję wschodnią, tradycję ukraińską, tradycję prawosławną, to te święta są opóźnione o 2 tygodnie w porównaniu do świąt rzymskokatolickich, czy też świąt zachodnich konfesji. Ale niemniej jednak te przygotowania widać zarówno na drohobyckim rynku, bo została ustanowiona ślizgawka, z której korzystają dzieci, a we Lwowie, w którym byłem jeszcze kilka dni temu. Na przykład taki świąteczny kiermasz, targ tradycyjny, coroczny, też ma miejsce. Z drugiej strony w kraju, w który nie tylko prowadzi wojnę, ale także kraju, który jest rażony atakami terrorystycznymi na infrastrukturę strategiczną i na infrastrukturę cywilną, przede wszystkim energetyczną, te przygotowania do świąt mijają w dźwięku tyrkoczących generatorów, bo praktycznie każdy usługodawca, każdy sklepik, każda poczta, każdy urząd ma alternatywne źródło zasilania. A dni nasze mijają, planując nasz pobyt ze względu na to, gdzie i o jakiej porze zostanie ten prąd odłączony. Na szczęście z każdym dniem infrastruktura energetyczna Ukrainy jest remontowana i już możemy bardziej skutecznie przewidzieć, gdzie ten zasięg w naszych miastach będzie. Oczywiście na zachodniej Ukrainie jest dużo łatwiej, dużo bezpieczniej niż w centralnych, wschodnich czy też południowych częściach naszego kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję, Artur Żak, prosto z ukraińskiego Drohobycza. To jeszcze przekażemy jedną informację, one też na bieżąco są wrzucane przez wschodnią grupę Radia Wnet. Naftogaz poinformował, że dostawy ciepła zostały już przywrócone dla 60% mieszkańców Chersonia, więc mówimy o wschodniej części Ukrainy. Obecnie pracują nad pełnym zaopatrzeniem miasta w ciepło. Także jak słyszymy i o czym mówił Artur Żak, faktycznie Ukraina całymi siłami próbuje przywrócić dostawy prądu, ciepło, bieżącą wodę do swoich domów, a my bardzo mocno trzymamy kciuki i myślimy o tym, jak pomóc Ukrainie. Tutaj głównie teraz chodzi właśnie o zbiórki pieniędzy i o wysyłanie jak największej ilości, między innymi tych generatorów prądu. Artur Żak, a teraz, drodzy Państwo, ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, tym razem Nowy Jork i Monika Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork, Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja dzisiaj tak powiedziałabym w świątecznym nastroju, dlatego że właśnie w takim nastroju jest Polonia nowojorska. Jak zapewne po Państwa stronie, tak i u nas, Polonia żyje różnego rodzaju spotkaniami okładkowymi i dwa takie ważne dość mają miejsce w tym tygodniu w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. To są spotkania organizowane w New York, w Nowym Jorku i w New Jersey i wiem, że w nadchodzący weekend również w Chicago. Podczas takich spotkań opłatkowych Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa dziękuję lojalnym klientom i partnerom za lata współpracy, a to spotkanie było wyjątkowe, dlatego że po długiej przerwie, po przerwie dwuletniej wywołanej pandemią koronawirusa. Gościem specjalnym była piosenkarka Paula, która wykonała kolędy polskie i swoje przeboje. Także w takim klimacie Polonia spotyka się, nie brakuje opłatkowych spotkań, ale też spotkań z Mikołajem. I tutaj muszę powiedzieć, że Polonia Nowojorska podtrzymuje tradycję polską. Dzieci są uczone o tym, że Dzień Świętego Mikołaja, który dzisiaj właśnie przypada, to jest dzień ważny w polskiej tradycji i Mikołaje odwiedzały w miniony zresztą weekend polskie kościoły, polskie szkoły i to było też na dużą skalę organizowane. Były organizowane także spotkania, które miały na celu wsparcie celów charytatywnych, ale tych spotkań z Mikołajem było wszędzie dużo, poczynając od Fundacji Kościuszkowskiej przez oddziały lokalne naszej Unii, po akcje dobroczynne Fundacji Uśmiech Dziecka. I powiem Państwu szczerze, że jeżeli chodzi o Polonię, no to właśnie to są te wydarzenia, którymi teraz Polonia żyje. I jeżeli chodzi o miasto Nowy Jork, to też już została rozświetlona choinka, o czym mówiłam tydzień temu. Ale teraz też warto powiedzieć o tym, że do Nowego Jorku wracają turyści. Przewiduje się, że w tym sezonie świątecznym 10 milionów ludzi odwiedzi region Rockefeller Center. I powiem z własnego doświadczenia, bo po kilku latach przerwy wybrałam się ponownie do choinki Rockefellera w niedzielę. Drodzy Państwo, jeżeli możecie sobie wyobrazić ścisk taki, że jedna osoba jest przed drugą bez ruchu, to właśnie w takim ścisku zwiedza się w niedzielę Nowy Jork w regionie Rockefeller Center, jeżeli jesteście w godzinach dziennych. I o tym chcę powiedzieć i chcę zaznaczyć, jeżeli wybieracie się do Nowego Jorku, ale mimo wszystko uważam, że warto w tym sezonie świątecznym do Nowego Jorku przybyć. Nowy Jork jest przygotowany, Nowy Jork jest jak najbardziej gotowy, żeby przyjąć turystów w tym sezonie świątecznym. The Rockets prezentują Christmas Spectacular w Radio City Music Hall, to jest najbardziej popularny pokaz świąteczny i oczywiście pokaz świateł na Saks Fifth Avenue, czyli domu towarowym naprzeciwko choinki Rockefellera w tym roku w rytmie muzyki Eltona Johna. Tym żyje Nowy Jork, tym żyje Polonia nowojorska w klimacie już zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Jak zawsze dziękujemy za ciekawą korespondencję. W takim razie z Nowego Jorku przenosimy się teraz gdzieś w Polskę. Tam czeka już Liliana Wiadrowska, czyli Polka na Bałkanach.
Ponad Oceanami. Oceanami.
I drodzy Państwo, mam informację, że jeszcze Liliana nie dołączyła do ekipy Ponad Oceanami, więc czekamy. Mam nadzieję, że za kilka chwil usłyszymy się razem z Lili, a jeszcze zapowiem, co przed nami. Jeszcze korespondencja Arkadiusza Stachnika, później pojawi się Łukasz Jankowski, tutaj oczywiście Warszawa i kwestia polskiej polityki, ojciec Paweł Kosiński, tutaj ponownie Stany Zjednoczone i za Lech. Ja przypominam, że audycja Ponad Oceanami to jest audycja, w której łączymy się z tak naprawdę niemalże z całym światem, a już teraz mam informację, że czeka z gotową korespondencją Arkadiusz Stachnik z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam Cię ponownie, witam Państwa. Zaczynam od tragicznej informacji tutaj z Chicago. Ciało 21-letniego mężczyzny wydobyte zostało z jeziora Michigan przy Oak Street. W tym tygodniu, w środę dokładnie, zostało zidentyfikowane jako poszukiwany Krzysztof Schubert, mieszkaniec Tychów. Młody mężczyzna, który przebywał w sprawach służbowych w Chicago, zaginął po weekendowym przyjęciu bożonarodzeniowym w River North, to jest centrum Chicago. Policja Chicago poinformowała również, że ofiara została wyciągnięta z wody wkrótce po potem stwierdzono zgon mężczyzny. Detektywi z obszaru trzeciego prowadzą śledztwo w sprawie zdarzenia. Rodzina i przyjaciele 21-letniego Krzysztofa Schuberta czekają na odpowiedzi, jak doszło do tragedii. Polak był ostatnio widziany w sobotę wieczorem w Hall at the Moon w centrum miasta Chicago. Miał wrócić do hotelu Uberem, ale tego nie zrobił. We wtorek niektórzy z jego współpracowników wywiesili ulotki w pobliżu baru z informacją, że jest po prostu poszukiwany. Schubert pracował w dziale IT dla NEP Incorporated szef globalnej firmy technologicznej od 12 listopada przebywał w Stanach Zjednoczonych, pracując nad projektem w miejscowości Juliet, to jest miejscowość na przedmieściach miasta Chicago. W sobotę wraz z kilkudziesięcioma współpracownikami pojechał imprezowym autobusem do centrum Chicago na firmowe przyjęcie Bożonarodzeniowe, a więc rzeczywiście wielka, wielka tragedia. Tymczasem w tym tygodniu również w Chicago odbyła się największa do tej pory ceremonia naturalizacyjna w Chicago. Na Wintrust Arena 1984 osoby ze 120 krajów złożyło przysięgę i otrzymało amerykańskie obywatelstwo. Pandemia COVID-19 zmusiła sądy federalne do kreatywnego podejścia do ceremonii neutralizacyjnych, aby zachować zgodność z zasadami dystansu społecznego w sądach federalnych. Ceremonie zostały przeniesione na zewnątrz, na przykład na Daly Plaza, to jest w centrum miasta Chicago, lub do dużych wewnętrznych przestrzeni publicznych, w tym również do uniwersytetów, chociażby nawet do Northwestern University. W ten sposób zwolniły miejsca na rozprawy w sądach federalnych, które w przeciwnym razie byłyby potrzebne do organizacji dodatkowych ceremonii. Tak twierdzi Julie Hodek, rzeczniczka Sądu Okręgowego. No, również ceremonii, wielkiej, cudownej ceremonii był obecny gubernator J.B. Pritzker. Zwrócił się do grupy, mówiąc: wasze historie jako obywateli amerykańskich dopiero się zaczynają, a wasza dzisiejsza obecność kształtuje naszą lepszą przyszłość. I na koniec o tym, że w 2023 roku płaca minimalna w całym stanie Illinois, tu jest Chicago, wzrośnie do $13 na godzinę dla pracowników, którzy nie otrzymają napiwków w wieku 18 lat i starszych. Podwyżka o $1 będzie miała zastosowanie do każdej przepracowanej godziny w nowym roku i jest częścią przepisów podpisanych przez gubernatora J.B. Pritzkera w 2019 roku w celu ustanowienia ogólnostanowej płacy minimalnej w wysokości $15 do 2025 roku. Przypomnę, że osoby, które pracują jako kelnerki, między innymi jako kelnerzy, osoby w usługach, często mają napiwki, więc to jest inaczej regulowane. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
Arek Stachnik, Radio Deon, ale też współgospodarz audycji Ponad Oceanami, a ze mną w studio na krakowskim przedmieściu jest już Łukasz Jankowski, a to oznacza, że pewnie wiadomości z polityki i z Polski.
To prawda, polska polityka żyje dwoma tematami. Jak co miesiąc w czwartek, kiedy my mamy naszą audycję Ponad Oceanami, to w Narodowym Banku Polskim, w sumie niedaleko od miejsca, z którego z Warszawy mówimy, ma swoje wystąpienie, złośliwie mówią stand-up, prezes Narodowego Banku Polskiego. No i rzeczywiście prezes Glapiński przed sekundą powiedział między innymi o tym, że jesteśmy na płaskowyżu, nie dlatego, że żyjemy wysoko, jesteśmy na równinie mazowieckiej, ale dlatego, że jesteśmy na płaskowyżu inflacyjnym. Inflacja jest wysoka, ale stabilna, ostatnio nawet spadła i z tego można się cieszyć, ba, pan prezes nawet zapowiedział, że być może, jeżeli wszystko się uda, jeżeli wszystko będzie tak, jak to przewidują krajowe i zagraniczne projekcje inflacyjne, to właśnie ta inflacja spadnie w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, dokładnie rzecz biorąc, poniżej 10%, będzie jednocyfrowa. Taką informację nam przekazał dzisiaj pan prezes Glapiński. Zresztą wydaje się, że inflacja cały czas jest tematem głównym, ale są tematy, które tą inflację przykrywają nawet w takim dniu jak dziś, czyli w dniu wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego, a tą informacją było przymusowe powołanie do wojska 200 tysięcy młodych ludzi. To wczoraj, przedwczoraj, późnym wieczorem wzburzyło polską debatę publiczną. Okazało się, że jest w polskim społeczeństwie dość egzotyczny sojusz. Prawa skrajna strona, zwolennicy Konfederacji, a dokładnie jednej z partii, bardziej liberalnej części Konfederacji, uznali, że pójście do wojska jest obowiązkowe, nie jest z nim po drodze i powinno być tylko wojsko dobrowolne. I tak samo zareagowała grupa bardzo lewicowa, czy bardziej lewicowa, i nagle się okazało, że i tak po skrajnej prawej i po trochę szerszej niż skrajnej lewej stronie jest głęboka niechęć do obrony kraju. Oczywiście jest tak, że w przypadku lewicy jest to dziwne, bo często działacze lewicowi podkreślają, jak ważne jest walczyć z Putinem i jak bardzo podziwiają Ukrainę i Ukraińców, którzy walczą i bronią kraju, no ale to jakby nie przekłada się na ich osobiste decyzje, bo łatwo jest zagrzewać kogoś do walki z tylnego siedzenia, a co innego, jak trzeba samemu się ruszyć, więc zrobił się rwetes. Dzisiaj ten rwetes przecinał oficer Wojska Polskiego odpowiedzialny za mobilizację, podkreślając, że to jest wezwanie skierowane tylko i wyłącznie do tych, którzy z wojskiem kontakt mieli i którzy już przechodzili służbę wojskową. Chodzi o szkolenie tak zwanej rezerwy biernej, która, jak pokazuje obraz wojny na Ukrainie, jest niezwykle istotna, bo tam walczą nie małe zawodowe armie, tylko tam walczą już masowe armie poborowe. I niestety tak wygląda wojna XXI wieku, nie jak wojna w wieku XVII, małych, zaciężnych jednostek, tylko jak konflikty, tragiczne konflikty z XX wieku, jak II wojna światowa, i tym żyje dzisiaj polska polityka.
I tym żyje polska polityka, to jeszcze tylko wrócę do pierwszej części twojej wypowiedzi. Co prawda prezes Glapiński no może nie jest tak skuteczny w walce z inflacją, ale jest bardzo skuteczny, bo przecież polecił Jacka Kurskiego do Banku Światowego i nie wiem, czy jak ty przyjąłeś tą informację i czy jeszcze jakoś mógłby się skomentować.
Informacja już się przeleciała przez polską scenę publiczną i polityczną jak błyskawica. To zrobiło małe zamieszanie, ale myślę, że już dzisiaj nikt o tym nie mówi. Informacja, która żyła 12 godzin, a potem cóż zrobić. No został nominowany. Wydaje się, że mamy także w zasobach Narodowego Banku Polskiego osoby, które dały się bardziej poznać jako eksperci od gospodarki. Mamy profesorów ekonomii, mamy praktyków, bankierów. Jacek Kurski nigdy o ekonomii w sposób szczególny się nie wypowiadał. Tym bardziej ja nie pamiętam żadnej jego wypowiedzi, która by technicznie dotyczyła zarządzania i tego, jakie cele przed sobą ma Bank Światowy. Też nie wiem, czy Jacek Kurski kiedykolwiek czytał sprawozdania Banku Światowego, wie, czym się zajmuje. No, nieważne, został tam dyrektorem. To chyba nie robi najlepszego wrażenia, jeżeli chodzi i o świat ekonomii, i o świat polityki.
Dziękuję za wypowiedź. Łukasz Jankowski prosto z Warszawy, a my, drodzy Państwo, ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
Ponad oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o cenzusie, czyli o liczeniu obywateli w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim o liczeniu wszystkich tych, którzy są wyznawcami wiary. Otóż populacja katolików w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 10 lat, od 2010 do 2020 roku, wzrosła o prawie 2 miliony osób. Jest 61,9 miliona katolików w całych Stanach Zjednoczonych. Stanowią oni grupę największą wyznaniowo w 36 z 50 stanów Ameryki. Koncentracja katolików to jest zawsze mniejszość, bo to jest tylko 18,7% całej populacji, dlatego że wszystkich wierzących w Stanach, przyznających się do jakiejkolwiek wiary, chrześcijańskiej wiary, to jest niecałe 50%. Natomiast spośród nich największą grupę, to jest 30 parę procent, stanowią katolicy. 61,9 miliona katolików właśnie w całych Stanach Zjednoczonych. Głównie zamieszkiwali do tej pory północny wschód i środkowy zachód, natomiast w tych ostatnich latach przenieśli się bardziej do południowych stanów. I to tutaj to jest jedna ze zmian, która jest wyraźnie zauważana. W całych Stanach Zjednoczonych przy populacji kształtującej się na poziomie około 331,5 miliona Amerykanów, 48,7% to są wyznawcy jakiejś religii chrześcijańskiej. Natomiast pozostali są albo bezwyznaniowi, albo ateiści, albo też wyznawcy innych religii. Protestanci łącznie stanowią większą grupę niż katolicy, ale należą oni do różnych denominacji, w związku z tym stanowią, można by powiedzieć, nie tą największą grupę, ale stanowią właśnie te grupy mniejsze. Największą grupą jest grupa katolików, to jest 62 miliony na 331 milionów ludności w Stanach Zjednoczonych. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu za tę korespondencję. Za moment wrócimy jeszcze do Stanów Zjednoczonych, ale zanim to nastąpi, to ja przekażę kilka informacji dotyczące jeszcze właśnie sytuacji na Ukrainie. Rosjanie przywieźli dziś na teren okupowanej zaporowskiej elektrowni atomowej kilka wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad. Najpewniej przygotowują kolejną prowokację, to poinformował operator ukraińskich siłowni jądrowych właśnie w Energoatomie. Tymczasem resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że elitarna rosyjska armia pancerna cały czas jest uzupełniana rezerwistami. No bo tak, pamiętamy o tym, że chociaż Rosja powiedziała o tym, że wstrzymuje tą częściową mobilizację, to nie jest to prawdą i cały czas nowi rekruci są przerzucani na front. Tymczasem jeszcze zacytujemy słowa Josepha Borrella. Europejczycy muszą kontynuować wojskowe i finansowe wsparcie dla Ukrainy. Tak powiedział przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, a także polityki bezpieczeństwa. I jeszcze jedna informacja. Misja ONZ do spraw monitorowania praw człowieka na Ukrainie udokumentowała zamordowanie 441 cywilów w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji. Zaznaczono w raporcie, a z powodu nasilenia rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej pogorszyły się perspektywy gospodarcze kraju, zarówno wielkość wzrostu ekonomicznego w roku 2022, ale też tempo odbudowy gospodarki w roku 2023 będą mniejsze od oczekiwanych, tak oznajmiły w czwartek władze Narodowego Banku Ukrainy, no bo też nawet my tutaj w polskiej przestrzeni publicznej widzimy, że jeszcze kiedy kilka tygodni temu cały czas była narracja i bardzo dużo mówiło się o odbudowie Ukrainy, już tak konkretniej o tym, jakie firmy gdzie mogłyby wejść na Ukrainę, o tyle teraz po ostatnich tragicznych w skutkach atakach i wyniszczeniu infrastruktury krytycznej Ukrainy, no powoli gdzieś ta wizja, oczywiście cały czas o tym myślimy, chcemy, będziemy wspierać i odbudowywać Ukrainę, ale gdzieś powoli to się oddala. Drodzy Państwo, 15.56 to jest audycja Ponad Oceanami. Ja przypomnę, że z tej strony realizuje ją Daniel Chybowski. O to, że jesteśmy razem z Państwem podczas streamingu na YouTubie, dba Andrzej Zujeł, Jan Brywczyński oczywiście jako wydawca. W takim razie teraz ponownie łączymy się z Arkadiuszem Stachnikiem z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
I witam ponownie. Stany Zjednoczone, jak zresztą Monika z Nowego Jorku mówiła, Nowy Jork się przygotowuje, również Chicago się przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia, a w Chicago jest swego rodzaju taki ciekawy pojedynek na świąteczne dekoracje. Można zgłosić swój dom oświetlony. No jeszcze zostało kilka dni, rozpoczęła się wielka taka rywalizacja, jeżeli chodzi o to, który domek jest najlepiej oświetlony. To wszystko jest prowadzone jakby przez stację telewizyjną, lokalną stację ABC7, i ta stacja szuka najlepiej udekorowanych na święta domów w rejonie właśnie Wietrznego Miasta. Te domy naprawdę muszą być wspaniale oświetlone, bo rywalizacja jest spora i konkurencja jest również spora. Filmik należy nagrać, wysłać, no i wtedy oceniają, jak, czy nasz dom ewentualnie oświetlony nadaje się ewentualnie tutaj do takiej rywalizacji. No jeszcze jedna informacja na koniec o tym, że Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę, która niemal uniemożliwi trzymanie w domach zwierząt egzotycznych, takich jak tygrysy czy lwy. Mimo że to brzmi atrakcyjnie, no to liczba, jak się okazuje, liczba osób posiadających takie nietypowe zwierzęta domowe cały czas rośnie w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan ma troszkę inne prawa, przepisy z tym związane. Chociażby nawet w Teksasie, mieszkaniec Teksasu może posiadać tygrysa, jeżeli posiada zaświadczenie o rejestracji wydane przez lokalne biuro do spraw kontroli zwierząt oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 100 tysięcy dolarów na pokrycie szkód ewentualnie majątkowych lub potencjalnych obrażeń. Tak się czasami zastanawiam, że jeżeli ma się takiego tygrysa czy lwa na swoim podwórku, to on rzeczywiście może chyba zdecydowanie większe szkody zrobić. Generalnie sam jestem przeciwny trzymaniu takich zwierząt w ogóle w domach jako takie prywatne zabawki. To wszystko z naszej strony. Podziękowania wielkie realizatorom, Paweł Maciej. No i oczywiście usłyszymy się już za tydzień. Dzięki wszystkim korespondentom. Jaśmino, wszystkiego najlepszego na cały tydzień. Do zobaczenia już za tydzień.
Do zobaczenia już za tydzień i także wszystkiego najlepszego dla Ciebie, Arku, a także dla całej ekipy Ponad Oceanami prosto ze Stanów Zjednoczonych. To ja jeszcze tylko zapowiem, że za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich popołudnie Wnet i tutaj Łukasz Jankowski i jego goście, między innymi Jarosław Sachajko, poseł Kukiz15, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci w Polityce, profesor Bogdan Musiał, historyk, a także Jerzy Marek Nowakowski, to oczywiście dyplomata, były ambasador RP w Armenii, a także na Łotwie. Godzina 15:59. Jeszcze raz dziękuję całej ekipie audycji Ponad Oceanami, a ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę Państwu spokojnego popołudnia, chociaż jak wyglądam za okno, to już ciemna noc i to już tak od godziny, ale to minie.
Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15:30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8:30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15:20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.